Bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, że mogę być po pierwsze na kongresie i zostałem zaproszony również jako wykładowca, więc jest to dla mnie autentyczny przywilej. Bardzo dziękuję organizatorom i bardzo się cieszę, że w takim gronie możemy być i dzisiaj i przez poprzednie dni, jeszcze kolejne nas czekają słuchać Bożego Słowa i skupiać się na tym, co ja wierzę, Bóg chce mówić do naszego życia i dzisiaj mam taki oto temat z Chrystusem przez Dolinę Życia. I tak szczerze mówiąc, to wolę inne, ale cóż. Tak a propos wczorajszego wykładu, który był bardzo ciekawy, inspirujący też dla mnie o Jonaszu. Ta osoba, czy ta postać też może jakieś problemy rodzić. Słyszałem taką historię, że pewna dziewczynka wierząca była w szkole i była prześladowana z tego powodu, że kocha Pana Jezusa i wierzy w Biblię. I kiedyś nauczycielka, chcąc ją wyszydzić właśnie, wspomniała Jonasza i mówi: ty tak wierzysz wszystko, w co w tej Biblii jest napisane, a powiedz mi, jak to jest możliwe, że ten Jonasz 3 dni w tym brzuchu tej ryby, przecież to jest nierealne, to jest niemożliwe. Więc ta dziewczynka mówi, szczerze mówiąc sama nie wiem, ale jak pójdę do nieba i spotkam Jonasza, to go zapytam. A ta nauczycielka mówi, no bardzo ciekawe, a jak pójdziesz do nieba i nie spotkasz tam Jonasza, to wtedy co zrobisz? Ona mówi, to bardzo proste, to pani go zapyta wtedy. Także z każdego problemu jest rozwiązanie i wyjście. Kochani, ja mówiąc o tym, że zawsze mam w sercu albo inaczej myślę, moje myśli gdzieś krążą wokół tego, żeby mówić o błogosławieństwie, o tym, że Bóg naprawdę dobre rzeczy ma dla człowieka. Ja lubię taki fragment z listu Jakuba, 1 rozdział i 16-17 werset i często i do niego się odwołuję. I jest napisane, nie błądźcie umiłowania, braci moi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. I takie fragmenty lubię. Lubię też, i często się też odwołuję do takiego fragmentu i też go znacie z pewnością, byście mogli go zacytować, Ewangelia Jana, 10 rozdział i 10 werset, gdzie jest napisane o tym, że złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. I te fragmenty bardzo lubię, ale niestety oprócz takich są inne. Jakuba 1:2, też list Jakuba, jest napisane, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, siostry, gdy rozmaite próby przechodzicie. Więc czasami się trzeba z tymi dolinami zmierzyć. Z Jezusem Chrystusem przez doliny życia. Z Jezusem Chrystusem lubię, dolin nie bardzo. Nie wiem, jak to z wami. Ale jedna myśl, albo inaczej powiem, pierwsza myśl, którą chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przyswoili. Pierwsza myśl. Ile razy wam się zdarzyło, mi wielokrotnie, że szedłem ulicą, przeżywając jakąś trudną sytuację i mówiłem do Boga w ten oto sposób. Boże, dlaczego ja? Czy nie mógłby ktoś inny takich rzeczy przeżywać? Albo mijam ludzi i myślę sobie, a dlaczego nie on na przykład? A dlaczego nie ktoś inny? Dlaczego mnie akurat taka sytuacja musiała spotkać? Dlaczego ja w takiej sytuacji muszę dzisiaj być? A dlaczego inni mogą być szczęśliwi? Jeszcze spotkam kogoś albo widzę kogoś, kto ma uśmiechniętą twarz. Myślę sobie, a dlaczego on nie przeżywa takich sytuacji, tylko ja? W pierwszym liście Piotra, 5 rozdział i 9 werset. I to jest pierwsza myśl, którą chciałbym, abyśmy sobie przyswoili. Pierwszy list z Piotra, 5 rozdział i 9 werset. Jest napisane, przeciwstawcie mu się. Mowa jest oczywiście o diabelskich presjach, o jakichś sytuacjach, które przeżywamy wskutek tego, że mamy, czy w naszym życiu są jakieś diabelskie ataki. Jest napisane, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, ale ten drugi fragment albo druga część tego wersetu chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj bardzo mocno przyswoili, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w wierze. I przepraszam, w świecie. Przez to chciałbym powiedzieć taką rzecz, że nie ma ludzi, którzy nie przeżywają trudnych chwil. Ja nie znam takich osób i nie ma pastorów. Ja nie wierzę w to i szczerze mówiąc spotykam mnóstwo i sam jestem ponad 20 lat w służbie. Zawsze wszyscy ludzie przeżywamy trudne chwile. To nie jest kwestia, że one przychodzą. One przychodzą i będą przychodzić. Pamiętam taką historię, jeden brat mi opowiadał, był w Stanach Zjednoczonych na szkole biblijnej. Opowiadał mi o tym jako świadectwo swojego życia. Dlatego, że pojechał tam na 2 lata i żeby być tam na tej szkole biblijnej, oczywiście musiał nazbierać sporo funduszy, tam wszystko, za wszystko musiał płacić. Na dodatek tak były zrobione zajęcia, że nie był w stanie tam dodatkowo pracować, więc czasami po nocach pracował i zarabiał, żeby móc się utrzymać. To było dla niego wielkie wyzwanie. Po pierwsze, dużo się uczył i uczył się o wierze i dotykany był Bożym Słowem, ale druga sprawa to była taka, że musiał bardzo duży wysiłek zrobić, żeby w ogóle tam być. I opowiadał mi jako świadectwo swojego życia, że był tam przez 2 lata i miał naprawdę trudne momenty. Miał momenty, kiedy chciał zwątpić, były momenty, kiedy chciał wrócić. A czasami Bogu mówił i żalił się do Niego, dlaczego Go tu postawił, czy to było niezbędne, żeby On się tam zjawił. I kiedyś mówił, że wychodził z jakiegoś wykładu i był taki poddenerwowany nawet tą całą sytuacją. I mówił, że idąc na parkingu nagle zobaczył syna jednego z wykładowców, który wyszedł z tego budynku, poszedł na parking, na miejsce, gdzie było zaznaczone, że tylko dla tych, którzy mają tam zarezerwowany postój, wsiadł do swojego Mercedesa i pojechał. I on tak patrzy na niego i mówi, Boże, to jest po prostu bez sensu. Ja płacę tak potężną cenę, żeby tu być, żeby słuchać Bożego Słowa. Ja potężną cenę płacę, żeby w ogóle móc tutaj się zjawić. A taki człowiek, nie dość, że nie płaci żadnej ceny, to jeszcze jeździ sobie Mercedesem i ma wszystko w porządku. To nie jest okej. I kiedy mówił tak, rozmawiał z Bogiem, On mi to opowiadał i mówi to jako świadectwo swojego życia, że Bóg przemówił do jego serca i powiedział, ty nawet nie wiesz, jaką On płaci cenę. Tobie się tylko wydaje, że On nie płaci żadnej ceny. I czasami z naszym życiem jest dokładnie tak samo. Nam się wydaje, że ktoś w ogóle nie przeżywa trudnych sytuacji. No jak mu się wiedzie, jeżeli wszystko jest w porządku, dzieci chodzą do kościoła, na przykład do kogoś, o kimś tak myślimy, albo ma samochód, ma mieszkanie, ma dom, widocznie nie ma problemów. Każdy przeżywa trudne sytuacje. Pamiętam, jak z Danusią, z moją żoną się nawróciliśmy ponad 20 lat temu i zaczęliśmy pracę w Giżycku, to jedną z myśli, które mieliśmy, dzisiaj patrzę tak na moich braci i to było marzenie nasze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z naszym bratem, pastorem i prezbiterem Michałem Chydzikiem, jak przyjechał nas odwiedzić, powiedzieliśmy, bracie, my byśmy bardzo chcieli pojechać na południe do dużych zborów i zobaczyć, jak się robi pracę dla Pana, jak się służy Bogu. Bo my przeżywamy takie trudne sytuacje. My nie wiemy czasami, jak modlić się, my nie wiemy, jak mówić, jak rozwiązywać różne problemy. On powiedział do nas, a po co to wam potrzebne? Tam są takie same, jak i u was. Byłem bardzo zdziwiony. Byłem przekonany, że gdzieś nie ma ich w ogóle. Jeżeli jakieś presje przeżywam, to ja z pewnością, ale nikt inny. Ale prawda jest taka, że każdy je przeżywa. Wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, mieliśmy trudne sytuacje w swoim życiu. Niektórzy z was dzisiaj są w nich. Dzisiaj mam tak w sercu, żeby w zasadzie przeczytać dwa fragmenty z Biblii, dwie różne historie. I może pierwszą część, na pierwszej części mówić o jednej z nich, a na drugiej części o drugiej z nich. I mówić nie o tym, czy problemy są, może nie do końca też o tym, jaka jest ich przyczyna i jakie jest ich źródło, ale troszeczkę mówić o tym, jak my w tych problemach powinniśmy się zachowywać, albo jaką postawę w tych problemach powinniśmy zajmować. Dlatego, że bezsprzeczną rzeczą jest, że je przeżywamy. Bezsprzeczną rzeczą to, że każdy je przeżywa, ale nie każdy tak samo na nie reaguje. Jedna historia, czy pierwsza historia jest zapisana w Ewangelii Jana, 18 rozdział, od pierwszego wersetu. I ta historia mówi o trudnym momencie, jaki w swoim życiu miał Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, ale też nasz Mistrz. A w związku z tym, kiedy On miał trudną sytuację i w jakiś sposób w tej sytuacji się zachował, myślę sobie, że to jest dobry przykład do tego, żebyśmy Go naśladowali. Amen? 18 rozdział Ewangelii Jana, pierwszy werset, od pierwszego wersetu czytamy tak. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, to bardzo ciekawe stwierdzenie, wiedząc wszystko, co na nim przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie. Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich Jezus, ja jestem. I stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukajcie, pozwólcie tym odejść, aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy. Pojmali Jezusa i związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. I ta historia według mnie jest historią albo zdarzeniem jednym z trudniejszych w życiu Jezusa. Jak czytamy od początku tej historii, to w pewnym momencie jest napisane, Jezus wiedząc wszystko, co nań miało przyjść. Innymi słowy, Jezus miał dokładną świadomość, pełne przekonanie do tej sytuacji, jaka ma nastąpić później. I nie mówmy, albo nie próbujmy sobie wmawiać, że to było coś prostego, coś łatwego, coś mało znaczącego, ale ja myślę, to było naprawdę potężna presja, dlatego że nawet czytamy wcześniej, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane, naprawdę walczył o to, żeby wypełnić do końca wolę Ojca. Pamiętacie tą modlitwę? Jeżeli jest to możliwe, ten kielich ode mnie oddal, ale nie moja, tylko Twoja wola. Więc jakaś presja, jakieś niezwykłe przymuszenie z jednej strony, a z drugiej po prostu ludzki opór, czy na pewno to jest jedyna droga. I myślę, że to była naprawdę trudna sytuacja. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na tą historię właśnie w ten sposób. Jezus w jakiś sposób podjął decyzję, aby się zachować. Jezus w jakiś sposób robił pewne rzeczy. I ja jestem przekonany, że to jest dla mnie wzór. I popatrzmy po kolei takie cztery proste myśli z tej historii. Jest napisane tak oto, że Jezus mając przekonanie, mając pewność tego, co na Niego miało przyjść, albo mając świadomość, że jest presja i mając świadomość problemu, który jest, mając świadomość tego, że coś się zaraz wydarzy i to nie będzie może łatwe, albo to już nie jest łatwe, bo ta sytuacja w zasadzie jest już w tej sytuacji, już jest w jej środku. Jest napisane, wiedząc wszystko, co miało na niego przyjść, wyszedł i zapytał, kogo szukacie. I taka pierwsza myśl, która dla mnie jest bardzo ważna z tego fragmentu, to jest to, że nie uciekniemy przed problemami. Ta myśl jest taka, nie jest możliwe, żeby się przed problemem schować, a on się sam rozwiąże. To nie jest tak, że przychodzi jakaś trudna sytuacja do mojego życia, a ja mogę, nie wiem, czy macie wrażenie, tak dzieci często robią. Chowają się pod stół albo głowę schowają gdzieś. Jak ja nie widzę, to i mnie nie widać, tak? Ja schowam głowę, nie ma mnie, ale ja jestem cały czas. I wiecie, czasami tak się dzieje z problemami. Przychodzi jakaś trudna sytuacja, nie będziemy o nich mówić, nie będziemy się o nie modlić, nie będziemy o nich rozmawiać, może się same rozwiążą. Informacja jest taka, problemy się same nie rozwiązują. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenie. Ja mam mnóstwo takich doświadczeń. Czasami ludzie mają problemy, one są różnego typu i różne powody, że one przychodzą. Czasami ludzie są w nałogach, czasami zrobili straszne rzeczy, na przykład ktoś pije alkohol, ktoś się pali papierosy i czasami myśli, że problem to jest to, rozwiązanie problemu to jest to, że przyjdzie do pastora, pochyli swoją głowę, pastor się pomodli, problem odejdzie. Tak się problemy nie rozwiązują. Zauważyliście już to? Tak się problemy nie rozwiązują. Oczywiście, że modlitwa jest bardzo ważna. Ja oczywiście wierzę w to, że jest namaszczenie i my czasami modlimy się i Boża obecność przychodzi, ale wiecie, tak jak ja zauważyłem w swoim życiu, jakie mam doświadczenie, że problemy rozwiązuje się w ten sposób, że stajemy naprzeciwko nim i po prostu czasami to jest walka. I trzeba je zwyciężyć. I Pan Jezus Chrystus w tej historii, kiedy wiedział, że wszystko miało na Niego przyjść, po prostu mógł wziąć nogi za pas, tak się mówi. Ale On wyszedł i zapytał, kogo szukacie? Jest problem, trzeba go rozwiązać. Problemy nie rozwiązują się przez to, że się przed nimi chowamy. Albo ktoś je za nas rozwiązuje. Pamiętam jeden pastor kiedyś opowiadał, jak tak ciągle przychodzisz i ktoś kładzie na ciebie ręce, żeby cię wyzwolić ze wszystkich twoich problemów, to jedynie włosy możesz stracić, a nie problemy. I nie jest kwestią to, żeby się nie modlić o siebie oczywiście. Ale ważną istotą jest, ja wierzę, zobaczyć, że powinniśmy stanąć naprzeciwko tych problemów. Ważną chyba rzeczą jest to, żeby powiedzieć sobie przede wszystkim, co to jest problem, z czym ja mam problem. Wczoraj, przedwczoraj chyba była mowa o tym, jak wieczorem się modliliśmy, że gdzieś tam w Anglii jest służba, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, Oliver, że jest służba wychodzenia z długów. Ja, to jest niezwykłe. Z moją żoną jesteśmy prawnikami, też finansistami. I czasami ludzie przychodzą do nas z tymi problemami. Pastorze, ja mam problemy, pomóż mi. I wiecie, my jesteśmy gotowi pomagać wszystkim. To nie jest problem. Ja bardzo często my to mówimy. Problem to nie jest problem. Problem to jest to, co ty z tym chcesz zrobić. Czasami, bo czasami ludzie przychodząc myślą, przyjdę, zapytam, a są bardzo proste rozwiązania. Numer 1, 2, 3, A, B, C. Ja za chwilę wyjdę i już nie będę miał problemu. To tak nie działa. Więc my mówimy, masz problemy? Okej. Siadamy, bierzemy kartkę, bierzemy i liczymy, ile masz przychodów, ile masz kosztów, jak wygląda twoje życie. Teraz musisz je zmienić, teraz musisz pewne rzeczy wyrugować ze swojego życia, swoje myślenie, musisz inaczej się nastawić, musisz się modlić do Boga o mądrość i musisz podjąć pewne decyzje, które w twoim życiu wcale nie będą wygodne. A ktoś mówi, o nie, to ja dziękuję. Twoja decyzja. Problem się nie rozwiąże przez to, że schowasz głowę pod krzesło. Problem bardzo często musisz po prostu naprzeciwko niego stanąć. Pamiętam, jak jeden brat opowiadał, jak właśnie ktoś przyszedł do niego z problemem zadłużenia i on popytał go, ile on zarabia, ile wydaje i mówi, o bracie, kiepsko z tobą, bo ty masz więcej odchodów niż przychodów. Akurat tak się w rachunkowości to nie nazywa, ale bardzo mi się podobało to stwierdzenie. Wiecie, problemy się same nie rozwiązują. Czasami, albo inaczej, bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, ale to tak nie działa. Może ktoś powie, albo zastanowicie się, czy my mamy problemy. Ja będę chciał się troszeczkę z wami podzielić sytuacją z mojego życia. Dlaczego? Dlatego może za jakiś czas, dlatego że ona dużo mnie też nauczyła i pozwoliła mi w świadomy i bardzo odpowiedzialny też sposób, wydaje mi się, zareagować na okoliczności, w których się znaleźliśmy. Kilka lat temu też mieliśmy w kościele taką sytuację. Jeden z braci, albo może tak, jego żona, najpierw ona się nawróciła, przyszła do nas do kościoła, a jej mąż, właśnie ten człowiek, nie tylko nadużywał alkoholu, to nie tylko był alkohol, nikotyna, ale też przestępczość i różne rzeczy tam wyprawiał. I pamiętam, że modliliśmy się. On popełnił przestępstwo i poszedł do więzienia. Dostał 3,5 roku, dlatego że pobili człowieka i okradli też. Więc artykuł 210, jak pamiętam jeszcze, kodeksu karnego, minimum 3,5 roku, więc taki wyrok dostał i poszedł do więzienia. I będąc w więzieniu, nawrócił się, oddał życie Bogu. Ja pojechałem do niego do więzienia. To było może 2 miesiące, 3 miesiące, kiedy już był w areszcie. I rozmawiałem z nim, on mówił, jak mu się Bóg objawił, jak chce mu służyć. Wiecie, w areszcie to nie jest żaden problem, albo w więzieniu. Tam wszyscy są niewinni i wszyscy chcą służyć Bogu. Kwestia jest, co będzie, jak wyjdzie. Ale dla mnie autentyczne jego nawrócenie było dlatego, że kiedy poszedł na sprawę sądową, do wszystkiego się przyznał, głupio się nie bronił, nie atakował nikogo. Po prostu przyznał się do swojej winy, dostał 3,5 roku. Będąc 1,5 roku w więzieniu, wyszedł na przepustkę i był u nas w kościele. Był na przepustce, dostał przepustkę, dlatego że dobre sprawowanie i wszystko w porządku było w areszcie, w więzieniu już w zasadzie. Więc dostał przepustkę chyba 2 czy 3 miesiące. Rozmawialiśmy, poszedł od razu do pracy, postarał się o mieszkanie, bo mieli sytuację mieszkaniową bardzo trudną z żoną. I po 2 miesiącach, kiedy już miał wrócić do więzienia, znowu poprosił o przedłużenie przepustki, właściwie to jest przerwy w karze, i znowu dostał na 3 miesiące. I tak przez rok był na przerwie w karze. Ale przepisy mówią w ten sposób, że po roku, że przerwa w karze nie może trwać 0,5 roku i trzeba wrócić do więzienia i odsiedzieć swój wyrok. Przez ten rok, kiedy był na przerwie w karze, jego żona zaszła w ciążę i miał stałą pracę już i wszystko się zaczęło układać, i się okazuje, że musi wrócić do więzienia. I pamiętam, że byli u nas i rozmawialiśmy o tym. Jest jakiś problem, co tu zrobić? Więc my z moją żoną rozmawialiśmy z nimi i powiedzieliśmy, jest tylko jedno rozwiązanie. Musicie napisać podanie o ułaskawienie. Innego rozwiązania nie ma. Nie ma innego prawnego rozwiązania, żebyś nie musiał wracać do więzienia. Musisz napisać podanie o ułaskawienie do prezydenta. No więc oni napisali takie podanie, zrobili to bardzo ładnie, skonsultowali, jak ma wyglądać z nami, i wysłali. I po 2 tygodniach dostali odpowiedź negatywną. Prezydent nawet nie dostał tego pisma, dlatego że jeżeli sąd skazał jakiegoś przestępcę, to żeby sprawa trafiła na biurko prezydenta, to najpierw ten sąd musi wydać pozytywną opinię. Więc ten sąd, który był sąd wojewódzki, który go skazał, wydał negatywną opinię i sprawa wróciła z powrotem. Nie ma możliwości. I pamiętam, że kiedyś mieliśmy nabożeństwo modlitewne, modliliśmy się. Oni przyszli i powiedzieli, niestety zostało mu mniej niż miesiąc bycia na wolności, musi wracać z powrotem do więzienia i jeszcze 1,5 roku w nim spędzić. A wcześniej mieli nadzieję, może nie będzie musiał. I mieliśmy spotkanie i modliliśmy się. I zaczęliśmy się modlić w tym kierunku. Boże, zachowaj go w więzieniu. Zatrosz się o niego, żeby wytrwał, żeby za jakiś czas do nas wrócił. I nic złego, jeżeli chodzi o taką modlitwę, ale zaczęliśmy się modlić i wyraźnie Duch Święty powiedział mi do serca, nie w ten sposób, nie módlcie się tak. Ja przerwałem, mówię, słuchajcie, mam świadectwo w swoim sercu, on nie pójdzie do więzienia. Wiecie, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Powiedziałem, nie pójdzie do więzienia. No dobrze, ale teraz co z tym zrobić? Wiecie, to było absolutnie, wydawało się nierealne i niemożliwe. Ale od razu na następny raz, na następny dzień pojechaliśmy do adwokata i sprawdziliśmy 3 lub 4 adwokatów w Giżycku. Żaden nie chciał się podjąć tej sprawy. Dlatego, że sprawa była absolutnie niemożliwa do załatwienia. Dlatego, że po pierwsze za miesiąc musiał iść do więzienia i trzeba by było przez miesiąc załatwić pozytywną opinię sądu, co było niemożliwe, dlatego że sąd wydał tydzień temu negatywną opinię. Gdyby sąd co miesiąc zmieniał swoją opinię, to tak samo jakby się przyznawał do błędu, a przecież sędziowie sądy się nigdy nie mylą. Więc nie ma możliwości, żeby zmienili swoje zdanie. 4 adwokatów nam odmówiło w ogóle zajęcia się sprawą. Ale jeden z nich powiedział, słuchajcie, to jest sąd w Suwałkach, więc może jakiś adwokat w Suwałkach. Więc pojechaliśmy do Suwałk, weszliśmy do pierwszego zespołu adwokackiego i spotkaliśmy adwokata, który szedł korytarzem. Zapytaliśmy, mamy taką i taką sprawę. Czy pan z nami porozmawia? Powiedzieliśmy, jesteśmy wierzącymi ludźmi. Jechał człowiek, który nas wtedy zawoził samochodem. To było wiele lat temu, 15 lat temu jeszcze. Ja nie miałem samochodu, on nas odwoził samochodem, to był niewierzący człowiek, poprosiliśmy, żeby nas zawiózł do Suwałk z Giżycka. I on powiedział do mnie tak, Wojtek, jeżeli on nie wróci do więzienia, to ja się nawracam, bo to jest niemożliwe. Więc pojechaliśmy tam i poszliśmy do tego adwokata, zapytaliśmy, czy pan zajmie się tą sprawą, my jesteśmy wierzący, wierzymy w Boga. On mówi, to jest potrzebne, żeby wierzyć w Boga w tej sprawie. I mówi, zróbmy tak, ja tą sprawę wezmę, bo ja jutro jadę z jednym sędzią na grzyby. I z nim porozmawiam. I powiem wam, jeździliśmy tam 2 razy w tygodniu, bo musieliśmy przedstawić całą sprawę. Ja swoją opinię, że ten człowiek jest w kościele, że się zmienił, pracodawca, że pracuje, że jest dobrym pracownikiem. Ten, który mu wynajmuje mieszkanie, że płaci czynsz na czas, że żona jest znowu w ciąży, że jest kolejne dziecko. I te wszystkie rzeczy dawaliśmy, powiem wam, absolutnie ponadnaturalna rzecz. I byliśmy na sprawie sądowej, gdzie przedstawialiśmy te sprawy. Ja zeznawał pracodawca. I rzeczywiście sąd ten, albo sędzia ten, który grzyby tam zbierał z tym adwokatem, w konsekwencji mówi w tej sprawie, dobrze, więc jesteśmy gotowi uznać, że możemy przekazać dla prezydenta tą sprawę tylko z tego powodu, nie że sąd się pomylił, ale dlatego, że nie miał dokładnych dokumentów. Więc stwierdzamy, że teraz dopiero przedstawiliście tą sprawę, więc jesteśmy w stanie przedstawić je prezydentowi. Tylko, że ta sprawa sądowa była dzień przed koniecznością pójścia do więzienia. On już jutro musiał się zjawić w więzieniu. A więc teraz wyślą do prezydenta, zanim to do niego na biurko trafi, w najlepszej okolicznościach za miesiąc wróci z powrotem. A przecież Bóg powiedział, że nie pójdzie do więzienia. I pamiętam, jak sędzia mówi, to wszystko, pozytywna opinia sądu, sprawa idzie do prezydenta. I wtedy podszedłem do adwokata i mówię, proszę złożyć jeszcze jeden wniosek. A jaki wniosek? I sędzia się zdenerwował, a o co panu chodzi? Ja powiedziałem, mamy taki wniosek, żeby zawiesić wykonanie wyroku do czasu otrzymania odpowiedzi od prezydenta. Sędzia mówi, no jeszcze to chcecie, no ale dobrze. Więc nie poszedł do więzienia i za miesiąc dostaliśmy odpowiedź od prezydenta Wałęsy, że jest ułaskawiony. I powiem, dlaczego mówię tą sytuację. Dlatego, że problemy każdy przeżywa, ale one się same nie rozwiązują. Czasami trzeba podjąć naprawdę wysiłek. I wielu z nas ma problemy i wydaje nam się, że tylko z tego powodu, że się pomodlimy, to jest bardzo ważne, że słuchamy Pana Boga. To jest niezwykle istotne, żeby odebrać Boże prowadzenie i żeby powierzyć się Bogu. Ale bardzo często w problemach po prostu trzeba krok po kroku zająć się ich rozwiązaniem. Pamiętam, kiedyś przeczytałem jedną z książek i być może wy ją czytaliście, ale takie jedno zdanie mnie bardzo uderzyło. Ta książka była akurat skierowana do mężczyzn. Jak dobrze pamiętam, jej tytuł brzmiał Co zrobić, jak porządni chłopcy albo porządni mężczyźni grzeszą, coś w tym rodzaju. I tam było takie zdanie, bardzo mi się ono podobało, że czasami zrobimy coś mało świadomie. Czasami zrobimy coś niechcący. I tam było coś takiego napisane, że być może przez nieświadomość albo przez zlekceważenie w swoim życiu otworzyłeś drzwi na przykład do pornografii. I dalej było napisane, teraz się będziesz musiał bardzo napracować, żeby te drzwi zamknąć. Dlatego, że ta sprawa się tak nie załatwi. Będziesz się musiał napracować. Będziesz musiał podjąć pewne decyzje w swoim życiu. Będziesz musiał pewne rzeczy uporządkować. Tak to działa. I przyjdzie rozwiązanie. Bóg nas we wszystkim wesprze. Ale sprawy się same nie załatwiają. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnością tak, apostoła Pawła, który też przeżywał problemy. W pewnym momencie pewien czarnoksiężnik sprzeciwiał się głoszeniu słowa. Pamiętacie ten fragment z Dziejów Apostolskich? I w pewnym momencie apostoł Paweł nie modlił się do Boga. Boże, załatw tą sprawę, Bóg załatwił. Nie, apostoł Paweł się odwrócił i powiedział, zamilcz. Coś z nim zrobił. Jakoś sprzeciwił się. Jakieś działanie musiał wykonać. I ono być może nie było wygodne. W innym miejscu, jak pamiętacie, dziewczynka, która miała ducha wieszczego, szła i codziennie mówiła, ci są ludźmi, którzy zwiastują wam drogę zbawienia. I w pewnym momencie jest napisane, że apostoł Paweł udręczony, tak, udręczony tym nagabywaniem, odwrócił się i wygonił z niej tego ducha wieszczego. Coś zrobił, wiecie, z problemy. Ja nauczyłem się to w swoim życiu. One się same nie rozwiązują. One się same nie rozwiązują. Oczywiście Bóg nam chce, absolutnie w to wierzę, Bóg nam chce w tym pomóc. W tej historii czytamy tak, że Jezus, kiedy wiedział, że wszystko, co na Niego miało przyjść, wiedział i miał tą świadomość tych rzeczy, wyszedł i zapytał, kogo szukacie. Wyszedł naprzeciwko tej trudnej sytuacji. Stanął twarzą w twarz tą sytuacją. I dalej jest napisane bardzo, bardzo ciekawe też sformułowanie, bo Jezus wyszedł, zapytał, kogo pytacie. Oni mówią Jezusa Nazareńskiego. Jezus mówi, ja jestem. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne. To jest moje przekonanie. Myślę, że właściwe. Jezus mówi, ja jestem. Kiedy oni to usłyszeli, jest napisane, że się cofnęli i padli, przewrócili się, więc zapytał ich po raz wtóry. Oni znowu mu powiedzieli Jezusa Nazareńskiego, więc mówi, mówię wam, oto jestem, i dalej zaczął z nimi rozmawiać. Dla mnie jest to, jest to takie objawienie albo pokazanie sytuacji. Jezus był, Jezus jest Bogiem. W Starym Testamencie czytamy, kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem i pytał do Boga, jakie jest Twoje imię, jak mam iść do synów izraelskich, zapytał i powiedzieć im, kto mnie posłał, to Bóg powiedział, powiedz, ja jestem, posłał Ciebie do nich. To samo sformułowanie, ja jestem. Jezus był, Jezus jest Bogiem. W najtrudniejszej sytuacji Jezus był na swoim miejscu i wiedział, kim jest. Miał świadomość swojej osoby, tego, po co przyszedł, kim jest, w jakiej sytuacji się znalazł. Owszem, jest presja, ale cały czas wiedział, kim jest. I wiecie, czasami się zdarza, po pierwsze, że jak mamy trudną sytuację, uciekamy przed problemem, albo się zdarza kolejna taka niewłaściwe zachowanie, jest trudna sytuacja, może Bóg mnie przestał kochać. Cały czas jesteś Bożym dzieckiem. Miej świadomość twojego bycia, miej świadomość Twojej istoty, miej świadomość Bożej miłości, miej świadomość tego, że jesteś cały czas Bożym dzieckiem. To, że przychodzi problem albo przychodzi presja do Twojego życia, to wcale nie umniejsza tego, kim jesteś w Bożych oczach. Absolutnie jestem o tym przekonany. Wiecie, w liście do Hebrajczyków wyraźnie jest o tym napisane, wręcz przeciwnie. Gdybyś problemów nie miał, to wtedy się zastanów, co się z Twoim życiem dzieje. Dlatego, że Bóg mówi, jeżeli ojciec nie karci dziecka, jeżeli nie ma jakiejś presji, jakichś trudnych sytuacji, to wtedy powinniśmy się przejmować. Są trudne sytuacje, jest wszystko w porządku. jest wszystko w porządku. Cały czas Bóg kocha nas. Cały czas Bóg ma, ja absolutnie wierzę, cały czas Bóg ma coś szczególnego, żeby w naszym życiu uczynić. Ostatnio dostałem takiego maila, nie wiem, czy też ktoś z was go otrzymał, dlatego że nawet nie wiem, kto był autorem, ale czasami takie ciekawe maile dostaję. Bardzo miły, bardzo sympatyczny. Różne widoki z nad morza, ale też w górach. Piękne miejsca i cały czas opisane takie krótkie napisy o Bożym stworzeniu, jak to Bóg wszystko cudownie stworzył. Bardzo mi się to podobało, ale ostatnie zdjęcie było niesamowite, bo był taki piękny widok właśnie w górach i podpisane było, czy chcesz zobaczyć najbardziej ukochaną i najpiękniejszego, najwspanialszą osobę na świecie. I później następne zdjęcie i było napisane, to popatrz w lustro. Pomyślałem sobie, no ciekawe. A później było znowu następne napisane, no dobra, nie jestem obiektywny, tato w niebie. Rzeczywiście. Wiecie, Bóg nas stworzył i kocha nas. I to, że jakieś sytuacje nawet trudne przychodzą, to wcale nie oznacza, że teraz jesteśmy w innym miejscu, że nagle Bóg przestał darzyć nas miłością. A ile razy ja, wydaje mi się, albo inaczej pewny jestem, że czułem się gorszy albo czułem się tragicznie tylko dlatego, że jakieś presje do mojego życia przychodziły. W ogóle, czy one są niezbędne, czy one są rzeczywiście potrzebne. Jezus wyszedł do przodu, kiedy przyszła na Niego presja. Jezus wiedział, kim jest. Jezus też powiedział takie zdanie w wersecie 11. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? I co chcę przez to powiedzieć? Po pierwsze, tak jak mówię, nie uciekaj przed problemem. Cały czas miej świadomość Bożej miłości i tego, że On troszczy się o ciebie. Ale też kolejna myśl. Jeżeli przyszedł problem, jest rozwiązanie. Jezus mówi, przyszedł problem, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Jeżeli Ojciec go dał, to ma cel. Jeżeli jest problem, jest rozwiązanie. Może nie widzimy go, albo może tak długo ten problem trwa, że już zapomnieliśmy, jak jest bez niego, ale jest rozwiązanie. 1 Koryntian, 10 rozdział i 13 werset, czytamy, dotąd nie przyszło, 1 Koryntian 10, 13, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszenia da i wyjście, abyście je mogli znieść. Bóg ma wszystko w swojej mocy. Jakiś czas temu miałem okazję, czytałem jedną książkę i przeczytałem pewną historię. Ona mnie tak poruszyła, pomyślałem, wykorzystam ją, jak będę w Dziwnówku. A ta historia była o połowie ryb w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, Stany Zjednoczone, ja nigdy tam nie byłem. Ktoś był? Byliście, wiem, super, zazdroszczę. Podobno to duży kraj, nawet bardzo duży. Tam łowi się ryby u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Największy problem, jak czytałem w tej książce, to było to, jak świeżą rybę zawieźć na środek tego kontynentu, na środek tego kraju, żeby ona była świeża. I nie chodzi o to, żeby ją obłożyć lodem tylko, ale żeby ona miała ten sam smak, jaki ma na wybrzeżu. Łowiono tam takie ryby, coś z dorszowatych, tak jak u nas dorsze, i mieli wielki problem zawieźć tą rybę do środka kraju, i żeby ona miała cały czas ten sam smak. Więc pierwszy pomysł to rzeczywiście było to, żeby obłożyć ją lodem. Ona dojechała, dowieźli ją wielkimi samochodami, dojechała, no ale smak nie ten sam. Świeża, to znaczy nie zepsuta, ale to nie było to samo, co świeżo złowiona ryba. Więc co tu zrobić innego? Wpadli na pomysł, że wybudują potężne akwaria i w samochodach, w tirach takich wielkich będą te akwaria wieźli oczywiście napowietrzali je będą i ryby będą żywe. W tych akwariach dowiozą na miejsce, wtedy zabiją, prawdopodobnie będzie ryba taka sama. Po pierwsze, większość tych ryb była śniętych, już nie dotrwały, a te, które były żywe, sprawdzono nie ten sam smak. To nie jest to. Więc różne doświadczenia, niezwykłe. Wiecie, co wymyślono? Chyba objawienie z nieba. Wpuścili do tych akwariów suma, czyli naturalnego wroga tych ryb. Tego, który atakował ich przez całą podróż. I te ryby były w takiej świeżości, oczy były otwarte, żadna nie zdechła, jak je zabili, smak idealny. Pomyślałem sobie o nas. Wiecie, problemy utrzymują nas we właściwej kondycji. Amen? One pokazują, że sam nie jestem w stanie sobie poradzić, ja potrzebuję Boga cały czas i tak naprawdę jestem cały czas od Niego uzależniony. Jeżeli przychodzi problem, Bóg da mi moc, żeby go rozwiązać i tak naprawdę chwała Bogu, że On jest, bo On utrzymuje mnie w dobrej kondycji. Jeżeli przyszedł, to jest rozwiązanie. Jeżeli przyszedł, to jest i wyjście. Jeszcze jedna myśl z tego przykładu, czy z tej historii. W pewnym momencie czytamy takie stwierdzenie, w zasadzie Kajfasza, tak? On był teściem Annasza, który był arcykapłanem. I Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, lepiej jest, aby jeden umarł za lud. I to, czego ja jestem pewien, że nie wszystkich problemów Bóg jest autorem. Bóg nie jest autorem wszystkich problemów w moim życiu. Ale Bóg absolutnie każdy problem może wykorzystać na swoją chwałę. Nie wszystkiego On jest źródłem, ale każdy może wykorzystać na swoją chwałę. Dzisiaj modliliśmy się o pewne sytuacje, trudne, dramatyczne wołania. Jakiś czas temu w naszym okręgu mieliśmy taką sytuację. Jeden z pastorów, jednego z pastorów córka bardzo uległa wypadkowi, bardzo poważnemu. Jego żona jechała samochodem i na drodze było ciemno i padał deszcz, wyszło stado łosi i uderzyła w łosia. Ten łoś stracił życie, ale to jest drobiazg. Wyrzucił ją na lewą stronę i uderzyła w nią ciężarówka. Więc ich dziecko, ich córka była 4 tygodnie w śpiączce. Modliliśmy się o nią. Jacek Łobodziński, to jest pastor, może słyszeliście, pastor z Bartoszyc. Modliliśmy się o niego. Ale dosłownie 2 tygodnie wcześniej z moją żoną, może 3 tygodnie wcześniej, byliśmy u nich, bo mieli bardzo trudną sytuację w domu. I dowiedzieliśmy się o niej i nawet nie wiedzieliśmy, że w ich relacjach jest tak źle. Jak się dowiedzieliśmy, od razu do nich pojechaliśmy, modliliśmy się razem. Powiedzieliśmy, będziemy was odwiedzać co tydzień, będziemy próbować razem z wami tą sytuację naprawić. I za 2 tygodnie oni do nas zadzwonili, czy Jacek do mnie zadzwonił. Ja pomyślałem, że dzwoni dlatego, że się nie odzywałem, a on mnie poinformował o tym wypadku. Straszna sytuacja. Byliśmy tam w szpitalu, modliliśmy się o to dziecko. Zmobilizowaliśmy wszystkie zbory w okręgu, modliliśmy się o nich. Wczoraj dostałem telefon. Dzisiaj wychodzi do domu. Mówi, wszystko pamięta. Wszystko jest w porządku. Cudownie. Ale powiem wam, że przyjechaliśmy do nich, kiedy jeszcze była w szpitalu. I zaczęliśmy rozmawiać, modliliśmy się razem z nimi, chcieliśmy z nimi być. Ale tak tylko wspomnieliśmy, a co z waszą sytuacją między wami, co z waszą sytuacją w domu? On mówi, i ten pastor powiedział, jego żona powiedzieli, nie ma już żadnego problemu. Bóg nas tak połączył w tej sytuacji. razem modlimy się. Nie mamy już tych nieporozumień, nie mamy kłótni, nie mamy tych rozmów. Mówi, to jest nieważne. I to, co ja wierzę, że Bóg nie zainicjował tej sprawy, ale Bóg ją wykorzystał na swoją chwałę. Amen. Bóg, myślę sobie, że diabeł pomyślał, ja pognębię jeszcze bardziej tą rodzinę. A Bóg to wyużył i na swoją chwałę wykorzystał. I to jest dokładnie to, co Bóg może zrobić z sytuacją trudną, w której ty i ja możemy się znaleźć. Czy ja dobrze rozumiem, że powinna być przerwa? Więc zrobimy przerwę 15 minut i zapraszam.